Wyobraź sobie tę scenę. Piątek, 9 sierpnia 2024 roku. Gorący wieczór na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Tysiące ludzi pędzą na weekendowe wyjazdy, migając światłami w stronę Wrocławia. Wśród nich jest Izabela, biała Skoda Fabia, pozornie zwykła podróż. Nagle auto zjeżdża na pobocze. Izabela dzwoni do ojca. Głos ma spokojny, ale stanowczy.
Zepsuło mi się auto, tato.
To ostatnie słowa, jakie rodzina usłyszy od niej przez następne 11 dni. 11 dni, podczas których Polska zamieni się w arenę największych poszukiwań ostatnich lat. Kiedy pomoc dociera na miejsce, zastaje auto. Puste, zamknięte. W środku leży telefon, jakby Izabela chciała powiedzieć:
już mnie nie namierzycie.
Nie ma śladów walki, nie ma krwi, nie ma Izabeli. Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Nie słyszeliśmy się prawie 4 lata i na wstępie jestem winna Wam jedno słowo. Przepraszam. Przepraszam, że nie dawałam znać tak długo, że zniknęłam bez słowa wyjaśnienia. Życie bywa przewrotne. Przez ten czas miałam dużo pracy, codzienne obowiązki, tempo, którego nie dało się utrzymać. Musiałam na chwilę wyjść z tej mrocznej rzeki, którą płyniemy w tym podcaście, aby złapać oddech. Ale teraz już sobie wszystko układam, wracam do Was z nową energią i planem na regularne odcinki. Bardzo mi brakowało tej naszej wspólnej podróży w głąb ludzkiej psychiki. Wracam do Was z historią, która zaczęła się jak klasyczny thriller o porwaniu, a skończyła się oświadczeniem, które zamroziło serca bliskich. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy można zniknąć na oczach całego kraju, nie zostawiając ani jednego śladu na kamerach? I co tak naprawdę wydarzyło się w mroku dolnośląskich lasów? Zanim zaczniemy, chciałabym tylko przypomnieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij czerwony przycisk tam na dole i koniecznie włącz powiadomienia. Jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę i komentarz. Zapraszam również do dołączenia do grupy na Facebooku. Link do grupy będzie podany w opisie tego filmu. A teraz zapaszcie herbatę, wyciszcie telefony, zaczynamy. Żeby w ogóle wejść w tę historię, musimy najpierw zrozumieć, kim była Izabela P. To 35-letnia mieszkanka Kruszyna. Ale jeśli myślicie, że sąsiedzi znali ją jako duszę towarzystwa, to jesteście w błędzie. Dziennikarz Onetu pojechał na miejsce, gdzie żyła i mieszkała pani Izabela i to, co usłyszał od ludzi mieszkających ściana w ścianę z kobietą, rzuca zupełnie inne światło na tę postać. Sąsiedzi używają jednego kluczowego słowa – skryta. Typ samotnika. Owszem, była grzeczna, bezkonfliktowa. Mijała kogoś na schodach, mówiła dzień dobry. Machnęła ręką z auta. Ale to było wszystko. Nikt nie był u niej na kawie, nikt nie wiedział, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Jedna z sąsiadek przyznała wprost: to są ludzie z innego świata. Oni się układają tylko ze sobą. Ten inny świat to wspólnota świadków Jehowy. Izabela i jej mąż Tomasz żyli w swoim hermetycznym kręgu, a dla sąsiadów Izabela pozostawała niemal anonimowa. Jednak pod tą maską idealnej, skrytej sąsiadki kryło się coś, o czym media na początku nie mówiły. Izabela wcale nie była szczęśliwą mężatką. Jak się później okazało, była w separacji z mężem. Nie mieszkali już razem. Tomasz wyprowadził się do rodziców blisko rok wcześniej. I choć on sam w mediach zapewniał, że nadal się kochali i chcieli tylko od siebie odpocząć, to ten fakt zmienia absolutnie wszystko w kontekście tego, co wydarzyło się na autostradzie. 9 sierpnia Izabela jedzie odebrać ojca ze szpitala. Ma konkretny cel. Około godziny 19:30 jej biała Skoda staje na 78 km autostrady A4. Izabela dzwoni do ojca. Mówi:
zepsuło mi się auto.
I tu, słuchajcie, zaczyna się festiwal nielogiczności. Po pierwsze, Izabela dzwoni do taty, a nie do męża, który, ironia losu, jest mechanikiem samochodowym. Dlaczego? Jeśli twój mąż zna się na autach najlepiej, a ty stoisz na środku autostrady, on powinien być pierwszym wyborem. Czy separacja była tak głęboka, że Izabela nie chciała jego pomocy nawet w sytuacji awaryjnej? Po drugie, biegli później potwierdzą, że Skoda była całkowicie sprawna. Mało tego, znajomi ojca, którzy przyjechali na miejsce, po prostu wsiedli do auta, odpalili je i odjechali. Zastanówcie się nad tą godziną. To jest najciemniejszy punkt tej historii. Pierwszy telefon do taty jest o 19.30. Drugi, ostatni, zaledwie 10 minut później, o 19.40. Izabela mówi wtedy, że nie wezwała lawety i od tej sekundy zapada cisza. Kiedy godzinę później, około 20.40, na miejsce docierają znajomi jej ojca, Izabeli już nie ma. Zostaje tylko pusta Skoda. To okno czasowe jest przerażająco krótkie. 60 minut. Tylko tyle potrzebowała Izabela, żeby zniknąć z radaru na jednej z najruchliwszych dróg w kraju. W ciągu tej godziny nikt nie widział, żeby wsiadała do innego auta. Nikt nie widział, żeby szła poboczem. To nie było długie oczekiwanie. To było błyskawiczne cięcie. Jakby ktoś po prostu wymazał ją z kadru w czasie, gdy inni kierowcy zmieniali piosenki w radiu. Sąsiedzi z Kruszyna rzucili w tej sprawie jeszcze jedną bombę. Twierdzili, że widzieli to samo zepsute auto pod domem już po zaginięciu Izabeli. Widzieli męża, jak majstruje przy masce z jakimś mężczyzną. Pytali retorycznie, jak był zepsuty, skoro nim tu przyjechali. Ale słuchajcie, jest coś jeszcze. Coś, co sprawiło, że internauci zaczęli patrzeć policji na ręce. Do mediów wyciekło nagranie z wideorejestratora innego kierowcy, który przejeżdżał tą trasą 9 sierpnia około godziny 21. Na filmie wyraźnie widać białą Skodę Izabeli stojącą na poboczu, a tuż za nią radiowóz na sygnałach. Według relacji, którą mąż Izabeli przekazał m.in. Gazecie Wyborczej, pomoc dotarła na miejsce około godziny 20.40. To byli znajomi ojca. Zastali pustą Skodę i tu pojawia się chaos informacyjny. Bo jeśli o 20.40 znajomi już tam byli i wkrótce potem auto zostało zabrane z autostrady, to skąd wzięły się doniesienia o nagraniu z godziny 21, na którym widać samochód wciąż stojący na poboczu? Czy nagranie miało przestawiony czas? A może świadkowie, którzy mieli pomóc Izabeli, dotarli tam później niż nam się wydaje? Ta niespójność rzędu 20 minut to moment, w którym oficjalna wersja zaczyna się chwiać. Komunikaty mówiły, że policja zajęła się sprawą znacznie później, a auto zabezpieczono dopiero rano. Skoro radiowóz był tam o 21, to co robili funkcjonariusze? Czy wylegitymowali kogoś? Czy auto było już wtedy puste? Ten brak spójności w godzinach stał się paliwem dla teorii, że służby wiedziały więcej niż przekazywały opinii publicznej. Czy ta awaria była tylko teatrem? Pierwszym krokiem w starannie zaplanowanej ucieczce od męża i rygorystycznej wspólnoty religijnej? Pamiętajcie, że u świadków Jehowy rozwód to ostateczność, często wiążąca się z całkowitym wykluczeniem i zerwaniem kontaktów z rodziną. Czy Izabela dusiła się w swojej skrytości tak bardzo, że postanowiła spalić za sobą mosty na 78 km autostrady A4, zostawiając telefon na siedzeniu i wsiadając do innego samochodu? Policja ściągnęła psa tropiącego aż z komendy głównej. Pies musiał sprawdzić nawet pasy w przeciwnym kierunku. Czy Izabela celowo zostawiła auto jako przynętę, by wszyscy szukali jej we Wrocławiu, podczas gdy ona odjeżdżała zupełnie gdzieś indziej? Sobota rano 10 sierpnia 2024 roku. Polska budzi się z informacją o tajemniczym zaginięciu na 78 km autostrady A4. To, co dzieje się na miejscu, przypomina sceny z amerykańskiego filmu. Policja podejmuje decyzję bezprecedensową. Całkowicie blokuje dolnośląski odcinek autostrady w obu kierunkach. Na asfalcie, gdzie zazwyczaj pędzą tysiące aut, pojawiają się funkcjonariusze z psami tropiącymi, ściągniętymi specjalnie z komendy głównej. I tu dochodzimy do momentu, który ucina teorię o tym, że Izabela po awarii po prostu poszła pieszo do lasu. Psy łapią trop przy drzwiach Skody i tracą go metr dalej. Dosłownie chwilę po wyjściu z auta zapach znika. Izabela najprawdopodobniej wsiadła do innego samochodu. Dni mijają. Podczas gdy policja przeczesuje każdy centymetr pobocza, w mediach pojawia się mąż Izabeli, Tomasz. Jego wypowiedzi dla Wyborczej i Onetu budują obraz człowieka na skraju wytrzymałości. Mówi wprost, nie mogę tego ociągnąć psychicznie. To trwa już ponad tydzień. Muszę się podpierać rodziną i znajomymi, bo myśli mi się kotłują. Tomasz podkreśla, że dostaje dziesiątki telefonów, zdjęć od ludzi, którzy rzekomo widzieli Izę. Ale to wszystko ślepe uliczki. Nikt nie widział kobiety ubranej tak jak ona w dniu zaginięcia i choć Tomasz deklaruje pełne zaufanie do policji, internetowy sąd zdążył już wydać własny wyrok. Na grupach facebookowych Gdzie jesteś, Izabela? Zawrzało. Ludzie analizowali każde słowo Tomasza. Pytali, dlaczego jest taki spokojny? Dlaczego mówię o odpoczynku od siebie w kontekście separacji? To jest ten mroczny aspekt współczesnych zaginięć. Każdy internauta staje się prokuratorem. A oliwy do ognia dolała tajemnicza użytkowniczka o niku Tygrysiczka. W komentarzach pod postami o poszukiwaniach Tygrysiczka zaczęła pisać rzeczy, od których opinii publicznej cierpła skóra. Sugerowała z niesamowitą pewnością, że Izabela żyje, że ma się dobrze i że po prostu odpoczywa od wszystkiego. Kiedy ludzie pytali, skąd to wiesz, kluczyła lub milczała. Czy to była okrutna dezinformacja? Czy może ktoś z bliskiego kręgu Izabeli próbował przygotować grunt pod jej powrót? Zastanówmy się nad logistyką tej ucieczki. Bo tak, dziś już wiemy, że to była ucieczka. Izabela zostawiła telefon, swój jedyny nadajnik. Nie wzięła pieniędzy z konta, co potwierdziły analizy bankowe. Nie spakowała walizki, zabrała tylko plecak z dokumentami. To nie wygląda na spontaniczne załamanie. Tomasz w wywiadach mówił, że policja trzyma rękę na pulsie. Ale czy policja szukała ofiary porwania? Czy kobiety, która właśnie realizowała plan, o którym jej mąż, mimo separacji, wolał nie wiedzieć? Przez 11 dni Izabela jest duchem. Cała Polska patrzy na mapę Dolnego Śląska. Śmigłowce z termowizją przeczesują lasy. Setki policjantów i ochotników zaglądają pod każdy kamień. I nic. Żadnego śladu na monitoringu. Żadnego sygnału z telefonu. Absolutna cisza. Aż nagle, 20 sierpnia, następuje przełom, którego nikt nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć. Bolesławiec. Godzina poranna. Izabela P. po prostu pojawia się u progu drzwi swoich znajomych. Jest wycieńczona, brudna, głodna. Znajomi natychmiast wybierają numer 112. Media wybuchają. Cud, Izabela żyje. Ale ten cud bardzo szybko zaczyna mieć wyjątkowo gorzki smak. Izabela trafia do szpitala, a potem przed oblicze prokuratora. I tu zaczyna składać zeznania, które brzmią jak scenariusz filmu o przetrwaniu. Ale taki, w który trudno uwierzyć. Twierdzi, że przez te 11 dni ukrywała się w lesie. Sama. Że nikt jej nie więził, nikt jej nie porwał. Mówi, że piła tylko wodę, nie jadła zupełnie nic. Pomyślcie o tym przez chwilę. 11 dni w sierpniu, w lesie, bez jedzenia, unikając setek ludzi, psów tropiących i dronów z termowizją, które widzą ciepło ludzkiego ciała, nawet w gęstych zaroślach. Jak to jest możliwe, że nikt jej nie zauważył? Eksperci od survivalu drapali się w głowy. Taka izolacja w tak gęsto przeczesywanym terenie graniczy z niemożliwością. Ale to nie to było najbardziej szokujące. Najbardziej uderzające jest to, co Izabela mówi na koniec przesłuchania. Nie prosi o telefon do taty, który odchodził od zmysłów. Nie pyta o męża, który w mediach mówił, że nie daje rady psychicznie. Zamiast tego składa jasne oświadczenie.
Nie chcę kontaktu z rodziną. Proszę nie informować ich, gdzie przebywam.
Wyobraźcie sobie teraz tego ojca. Człowieka, który czekał na nią we Wrocławiu, który przez 11 dni prawdopodobnie nie spał. Który poruszył niebo i ziemię, by odnaleźć córkę. I teraz słyszy, że ona po prostu nie chce go znać, że woli 11 dni głodu w lesie niż powrót do tego, co zostawiła w Kruszynie. Co musiało się dziać w tym domu? Co działo się w tej hermetycznej wspólnocie, że ucieczka w nicość była dla niej jedynym wyjściem? Czy ta skryta Izabela, o której sąsiedzi widzieli tak mało, właśnie w ten brutalny sposób ogłosiła światu swoją wolność? Prokuratura nie miała wyjścia. Izabela jest dorosła. Skoro twierdzi, że nie padła ofiarą przestępstwa, państwo nie może jej zmusić do powrotu do domu. 4 listopada 2024 roku prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze oficjalnie umarza śledztwo. Sprawa zamknięta, akta odłożone na półkę. I tak kończy się historia, która na kilkanaście sierpniowych dni zatrzymała Polskę. Izabela P. odnalazła się fizycznie, ale dla jej bliskich to zaginięcie nadal trwa. Tylko teraz jest to już zaginięcie emocjonalne. Zostajemy z pytaniami, na które prokuratora nie musi już odpowiadać, ale my jako ludzie wciąż je sobie zadajemy. Zastanówcie się nad tym jeszcze raz, zanim wyłączycie ten odcinek. Czy to możliwe, żeby skryta kobieta, bez grosza przy duszy, bez telefonu, przechytrzyła całą polską policję, drony z termowizją i psy tropiące, siedząc przez 11 dni w krzakach przy autostradzie? kim była tajemnicza tygrysiczka na Facebooku, która z taką pewnością pisała, że Iza odpoczywa. Czy to był głos intuicji? Czy może ktoś, kto trzymał rękę na pulsie tej ucieczki? I wreszcie to auto. Czy biała Skoda na 78 kilometrze autostrady A4 była tylko rekwizytem? Czy to możliwe, że Izabeli w ogóle nie było na tej autostradzie, a samochód podrzucił tam ktoś, kto miał kluczyki, żebyśmy wszyscy patrzyli w złą stronę? Ta sprawa uczy nas czegoś bardzo niewygodnego. Każdy dorosły człowiek ma prawo zniknąć. Ma prawo spakować plecak, zostawić telefon na siedzeniu pasażera i nigdy nie obejrzeć się za siebie. Ale cena, jaką płaci za taką wolność, jest ogromna. To cena spalonych mostów i pytań, które będą dręczyć jej ojca czy męża do końca życia. Izabela wybrała nicość zamiast codzienności w Kruszynie. Wybrała bycie skrytą do samego końca. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym pierwszym po tak długiej przerwie odcinku Motywów Zbrodni. Zupełnie jak w tej historii, ja też na chwilę zniknęłam z Waszych głośników. Przez te 4 lata też potrzebowałam trochę czasu, żeby tu wrócić. Jednak właśnie na tym polega ta różnica. Ja do Was wracam z radością i nową energią. Dobrze jest znów czuć ten dreszcz, kiedy analizujemy mrok, który drzemie w każdym z nas. Dobrze jest znów z Wami rozmawiać o tym, co niewyjaśnione. Obiecuję dzisiaj, że to nie był jednorazowy powrót i teraz będziemy się słyszeć regularnie, a na biurku mam już kolejne historie, które czekają, aby je opowiedzieć. Pamiętajcie, prawda rzadko jest czarno-biała. Zazwyczaj ma kolory z płowiałego, rozgrzanego asfaltu na autostradzie A4. Uważajcie na siebie i na swoje tajemnice. Słyszymy się wkrótce. Cześć!